Dzień dobry. Niech Państwa nie zmyli fakt, że wakacje w pełni, w szkołach bardzo dużo się dzieje, a jeszcze więcej dzieje się w życiu pierwszej w Poznaniu rzeczniczki praw uczniowskich Agaty Dawidowskiej z zawodu radczyni prawnej zajmującej się prawami dziecka, prawami człowieka, aktywistki. Długo mogłabym opowiadać o tym, czym się Pani zajmuje, bo to jest naprawdę szereg wspaniałych aktywności, ale my dzisiaj będziemy podsumowywać właśnie ten pierwszy rok działalności Rzecznika Praw Uczniowskich w Poznaniu. Pani jest nie tylko pierwszy rok, ale również pierwszą kobietą, pierwszym człowiekiem na tym stanowisku w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skończył się ten rok, ale żeby go podsumować, chciałabym się cofnąć do pierwszego dnia. To oczywiście było jeszcze przed rokiem szkolnym, no ale przychodzi ten 1 września. I co? Głucha cisza? Trzeba było mówić uczniom, uświadamiać ich, że pani w ogóle jest?
Na pewno głuchej ciszy nie było, gdyż zaczęłam 1 czerwca i pomiędzy tym 1 czerwca a 1 września byłam, już funkcjonowałam, natomiast wtedy w urzędzie w Wydziale Oświaty i już w tamtym czasie pierwsze różne zgłoszenia, pierwsze sygnały, gdzie można było podjąć jakieś działanie czy interwencje, otrzymywałam. W związku z tym, jak od 1 września przeszłam do poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 na Chociszewskiego 56.
Bo tam pani stacjonuje.
Bo tam stacjonuje na miejscu. To już miałam szereg spraw, które prowadziłam, już miałam pomysły na kilka projektów, które rozpoczynaliśmy zaraz od września, już miałam zaproszenia do kilku szkół, bo wcześniej już poznałam się z niektórymi dyrektorami i nawiązywałam kontakty i już jakby rozwiązywałam pewne problemy w szkołach przed tym 1 września i od 1 września w miarę płynnie już na dyżurach było pełno. Natomiast też nie było tak, że telefon się od samego początku urywał.
Mhm. Biuro przyjęło w ciągu roku 220 zgłoszeń, przeprowadziła pani 240 konsultacji indywidualnych. Zgłoszenia pochodziły z 72 placówek. Na ile?
Na 200, około 250, 260 w Poznaniu jest taki...
Czyli co z tymi pozostałymi placówkami? Nie wiedzą jeszcze, że pani jest, bo nie wierzę, że tam się nic złego nie dzieje.
Nie, myślę, że po pierwsze mogą jeszcze nie wiedzieć, bo część szkół na pewno jeszcze sobie, szczególnie uczniów, nie zdaje z tego sprawy. Jest też trochę tak, że jak w jakiejś szkole miałam jedno zgłoszenie, potem trochę pocztą pantoflową poszło, że jestem, że istnieję, w związku
że
z tym
można pani zaufać.
Kolejne zgłoszenia, część zgłoszeń miałam przez różne inne organizacje, które się zajmują podobnymi sprawami, a niekoniecznie w szkole. Część kierowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, z którymi mocno pracuję, bo jakby moja rola jest tak osadzona w prewencji zdrowia psychicznego, ponieważ wszelkie łamanie naszych praw bardzo niedobrze wpływa na zdrowie psychiczne. W związku z tym to, żeby uczniowie się czuli bezpiecznie w szkołach, bezpiecznie fizycznie, bezpiecznie psychicznie, to jest gdzieś tam ta moja podstawowa rola.
A konkretnie? Czego dotyczyły te sprawy?
Spraw było cały wachlarz różnych, natomiast rzeczywiście duża ilość spraw dotyczyła takiego bezpieczeństwa psychicznego w szkole, czyli przemocy rówieśniczej, nękania rówieśniczego i bardziej reakcji szkoły na to. I tam w kilku szkołach...
Że była zbyt ostra, niewystarczająca?
Często niewystarczająca albo akcenty były nie tak położone. Więc tutaj wdrażaliśmy kilka takich programów naprawczych, planów pomocowych dla szkoły, dla całej klasy, często dla społeczności, ponieważ przy tego typu sprawach bardziej staramy się pracować ze społecznością szkoły, w ogóle w większości kwestiach nie, żeby budować, żeby było lepiej na przyszłość, żeby też uczniowie czuli się bezpieczniej, ale mogli dalej współpracować i istnieć w tej społeczności szkolnej, żeby, że tak powiem, nie byli spaleni.
Oczywiście sprawy różniły się w zależności od tego, czy była to szkoła podstawowa, czy szkoła ponadpodstawowa. Wiem, że w tych szkołach ponadpodstawowych problemy były poważniejsze, chociaż może niepotrzebnie je tak wartościuję. W każdym razie chyba takie bliższe uczniom na pewno i dotyczyły bardziej ich niż rodziców i problemów.
Bo to jest w miarę naturalne, że jeśli chodzi o uczniów szkół podstawowych, to raczej nie oni sami przychodzą, tylko przychodzą rodzice i opowiadają o problemach, więc też rodzic ma trochę inną perspektywę niż uczniowie. Uczniowie szkół ponadpodstawowych przychodzili już z zupełnie innymi problemami, takimi powiedzmy bardziej ich dotyczącymi. No i oczywiście końcówka roku, skupiała się wokół ocen, jak można się domyśleć tego, jak się można odwołać, jakie powinny być wystawiane.
Ale wymieniała też pani poważne problemy w stylu przemoc, również cyfrowa, nieprawidłowe tak. zachowania na linii uczeń-nauczyciel, również molestowanie czy przekraczanie granic.
Tak, takie sprawy też się zdarzały i to były no, takie najpoważniejsze sprawy, z jakimi mieliśmy do czynienia. Oczywiście o szczegółach nie będę mówić, bo nie jest to w niczym interesie. Natomiast udało się podjąć szybką reakcję, wesprzeć dyrektora też w tym, jak, bo jakby te wszystkie formalne kwestie dyrekcja bardzo dobrze załatwiła, natomiast w kwestiach takich też pomocowych, jak wesprzeć uczniów po całej sytuacji, jak zorganizować dla nich pomoc, jakieś telefony, powiedzmy telefony zaufania, grupy wsparcia, jak zebrać dodatkowe zgłoszenia, to tutaj wszystko pracowaliśmy ze szkołą i myślę, że cała sytuacja została całkiem dobrze rozwiązana.
Wymienia pani też w swoim sprawozdaniu sprawy związane z lękiem matematycznym. Nie będziemy się nad tym rozwodzić, bo w porannym rozpoznaniu była rozmowa z panią Katarzyną Januszewską nad koniec 12 czerwca. Odsyłam słuchaczy do tego, żeby jej odsłuchali na naszym radiowym YouTubie, bo to jest sprawa, która młodych dotyka i nie pozwala uczyć się matematyki tak skutecznie, jak młodzi by chcieli, a można w tym pomóc.
A to muszę się też z panią skontaktować. Przesłucham to, ponieważ myślimy bardzo właśnie proszę. O jakimś programie, żeby wesprzeć uczniów w matematyce i trochę nauczycieli matematyki w tym, jak pracować z uczniami, żeby tego lęku matematycznego nie było, bo to jest problem niemalże w każdej szkole średniej w tej chwili.
Zwłaszcza, że matematyka przeraża nas bardzo mocno. Wszyscy wiemy, bo przechodziliśmy przez szkołę. Pani wie doskonale, czym żyje młodzież. Co jest zatem dla nich ważne?
Myślę, że to jest bardzo ogólne pytanie i zupełnie czym innym żyją młodzi ludzie, tacy na poziomie podstawówki, czym innym młodzi dorośli już.
Natomiast ale są bardziej świadomi swoich praw,
tak,
obowiązków.
Zdecydowanie są dużo bardziej świadomi swoich praw, tego jak chcą, żeby wyglądały też relacje w szkołach, relacje pomiędzy dorosłymi a młodzieżą, a dorosłymi a uczniami są bardziej wrażliwi na naruszanie tych praw. To jest zupełnie inne podejście niż to, które mieliśmy my jako młodzi ludzie w szkole i moi znajomi, moi koledzy.
Nie przytakują już chętnie.
Tak, zdecydowanie i to jest piękne, to bardzo szanuję i bardzo się z tego cieszę, ponieważ to może doprowadzić do jakiejś zmiany.
Dlaczego w ogóle te sprawy do pani trafiają? To znaczy, jaki jest główny powód, że problemów tych nie da się rozwiązać na linii osób zainteresowanych?
Myślę, że takim pierwszym podstawowym problemem jest brak zaufania. Brak zaufania przy szkołach podstawowych rodziców do szkoły, przy szkołach średnich trochę też uczniów do tego, że mogą coś załatwić sami na terenie szkoły. Bo mam wrażenie, że w momencie jak przychodzą do mnie z jakimś problemem i ja w ich imieniu idę przeprowadzić jakąś mediację, rozwiązać jakiś problem, porozmawiać o czym w szkole, to udaje się to rozwiązać. I nadal jest dla mnie zagadką, czemu ta pierwsza linia, to znaczy dlaczego po pierwsze nie idą czasem sami z tym problemem do dyrektora, do psychologa, pedagoga szkolnego, tylko wolą iść trochę na zewnątrz, bo zachęcałabym najpierw wykorzystać całą taką drogę, którą mamy, czyli pójść do wychowawcy, porozmawiać najpierw do psychologa, pedagoga, dyrektora i dopiero jak tam się nie uda, to iść wyżej. I tego czasem brakuje, a z drugiej strony też czasem tym dyrektorom czy osobom zarządzającym jakby wysłuchają bardziej kogoś z zewnątrz, kto przyjdzie i powie o tym samym, ale w trochę inny sposób. Więc gdyby ten dialog był na takim podstawowym poziomie lepszy, to zdecydowanie tych spraw byłoby mniej.
Jak rzeczywistość wokół wpływa na szkoły? Czy pani zauważa takie tendencje, że kiedy jest jakaś głośna sprawa związana z dzieciakami, to jest jakieś poruszenie?
Oczywiście. Sprawa nie wiem, sprzed niecałego miesiąca z ulicy Półwiejskiej, gdzie było takie, doszło do takiego brutalnego pobicia, jeszcze wrzucenia tego wszystkiego do sieci, od razu spowodowała wiele zgłoszeń. Kiedy było zabójstwo dziecka tutaj na Łazarzu, to była właściwie cała lawina zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkołach, w przedszkolach i żeby o tym rozmawiać, tego się tutaj bardziej rodzice obawiali. Natomiast jeśli chodzi o tą ostatnią sprawę z czerwca, to też młodzi dorośli, też nauczyciele często przychodzili, jak sobie radzić z takimi sprawami, ponieważ też mam wrażenie, że czasem szkoły są nie wiedzą, co zrobić w sytuacji takiej, szczególnie tego, co się dzieje w sieci, w internecie, bo jeżeli są uczniowie z dwóch różnych szkół, w którym momencie mogą zainterweniować, nie mogą zainterweniować, jak zgłaszać w internecie hejt i nękanie na przykład na portalach społecznościowych.
I sprawami cyfrowymi też się pani zajmuje.
Takie przychodzą i rzeczywiście to bezpieczeństwo uczniów i dzieci w sieci jest bardzo istotne, więc tym się zajmuję.
Pomysł Barbary Nowackiej, czyli ministry edukacji narodowej, był taki, żeby był rzecznik praw uczniowskich w ministerstwie, żeby był rzecznik regionalny i szkolny. Na jakim etapie jest ten proces? Pani jest takim regionalnym, chyba można powiedzieć,
Można miejskim. Tak powiedzieć, powiatowym, miejskim, ponieważ zostałam powołana do zespołu przy ministerstwie, który zajmuje się przygotowywaniem projektu tej ustawy o Rzeczniku Praw Uczniowskich i Prawach Uczniowskich.
Tak, to jest Zespół do Spraw Praw i Obowiązków Ucznia.
Dokładnie, tak nazywa się ten zespół i pracujemy. Zresztą nawet wczoraj siedzieliśmy przez prawie 4 godziny, dyskutowaliśmy nad różnymi kwestiami, jak to rozwiązać i myślę, że te nasze założenia przedstawimy pani ministrze. Zespół jest dość zróżnicowany, w związku z tym różne poglądy się tam ścierają i mam nadzieję, że wyjdzie z tego rzeczywiście coś ciekawego i fajnego, natomiast jaki będzie ostateczny projekt tego...
Ale chciałaby pani, żeby był taki rzecznik szkolny w każdej szkole?
Moim założeniem jest takie, że żeby był w każdej szkole rzecznik praw uczniowskich. Natomiast czy będzie obowiązkowy, bo już teraz może być w każdej szkole i staram się wspierać szkoły też, żeby tworzyły te stanowiska. Mam nadzieję, że uda się nam ruszyć od września z takim większym projektem, który będzie wspierał tych rzeczników praw uczniowskich w szkołach, bo to, co jest dla mnie najważniejsze, to dać moc osobom w szkole jak najbliżej tych uczniów, czyli właśnie i samym uczniom zdecydowanie, żeby mogli rozmawiać o swoich sprawach i być takimi trochę samorzecznikami, ci, którzy mają na to siłę, a ci, którzy nie mają na to zasobów, bo też nie od każdego można tego wymagać, mieli do kogo się udać i z kim konsultować w tych sprawach.
To co pani będzie robić wtedy, jeżeli każda szkoła będzie miała rzecznika?
Wtedy będę bardziej sieciować, edukować, prowadzić.
Będzie co robić.
Będzie co robić. Myślę, że niestety, ale będzie co robić zawsze.
Uczeń ma prawa, ale ma również obowiązki. Co to znaczy, że nauczyciele również mogą do pani przychodzić?
Zdecydowanie chciałabym, żeby nauczyciele do mnie przychodzili, natomiast może nie w kwestii obowiązków, tylko w kwestii problemów, które rzeczywiście się pojawiają i tych sytuacji, w których nie do końca wiedzą, co zrobić. Już takim podstawowym obowiązkiem uczniowskim jest to obowiązek szkolny i obowiązek nauki, który wynika z przepisów prawa i to jest tak naprawdę najważniejsze. To, co jest dalej, to już wynika z tego, czy uczeń rzeczywiście będzie miał siłę, zasoby na to, żeby się uczyć, na ile się uczyć, ale samo uczestniczenie w zajęciach i możliwie dla jego możliwości jak najaktywniejsze, to jest taki podstawowy obowiązek. I chcielibyśmy, bardzo bym chciała, żeby był też tak podkreślony szacunek i to szacunek obustronny i nauczycieli do uczniów i uczniów do nauczycieli, też jak zbudujemy sobie tą instytucję i społeczność na szacunku, To będzie największe ułatwienie.
Nauczyciele to czują, czy trochę nie ufają pani jeszcze? Rzeczniczka praw uczniowskich, czy
myślę,
nie naszych?
Na początku ci, szczególnie którzy mnie jeszcze osobiście nie poznali, na pewno nie mają takiego zaufania. Mówią, że chcielibyśmy u rzecznika praw nauczycieli, co zapewne też by się przydało, bo to jest bardzo trudna praca i rzeczywiście jest wiele problemów z tym związanych, które widzę, bo siłą rzeczy je widzę. Natomiast myślę, że ci, którzy mnie poznali i z którymi współpracowałam, co do zasady wszyscy byli zadowoleni z tej współpracy, więc mam nadzieję, że też pocztą pantoflową pójdzie, że nie jestem taka straszna.
Bardzo krótko, jak do pani trafić? Poradnia psychologiczna numer 2, tam panią znajdziemy, ale jest również telefon, adres e-mail. Mogą rodzice pisać i uczniowie mogą pisać, a jeszcze gdyby uczniowie młodzi mieli jakieś problemy, które chcieliby skonsultować anonimowo, to działa na przykład dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Jest również czat dla tych, którzy nie lubią rozmawiać, bo są introwertykami na przykład i są tego świadomi. Pierwsza rzeczniczka praw uczniowskich w Poznaniu, Agata Dawidowska, której minął właśnie rok funkcjonowania i szykuje się na kolejny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia.
Do widzenia.